Dzień dobry. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej. Nazywam się Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, a moim gościem jest pan Stanisław Drozd, adwokat z Kancelarii Wardyńscy i Wspólnicy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana. Będziemy dzisiaj rozmawiać o prawie w sporcie, o praworządności w sporcie i o sportowych trybunałach sprawiedliwości. Jest to temat dość aktualny z dwóch powodów. Pierwszy z tych powodów to są igrzyska we Francji, które nie zaczynają się zaraz, ale dopiero co zapadła taka decyzja, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o dopuszczeniu Rosji i Białorusi do udziału w tych igrzyskach. I dyskusja trwała długo, nie wiadomo było, wydawało się, że nie zostaną zawodnicy dopuszczeni, a w końcu zostali. Chociaż byli zawieszeni od początku wojny, no i zostali pod pewnymi warunkami dopuszczeni, to znaczy takimi, że będą występować indywidualnie, neutralnie, nie będą występować drużynowo, nie mogą być powiązani z wojskiem, więc właściwie nikt do końca nie jest z tego zadowolony, ale decyzja powstała. Czy możemy trochę ją przybliżyć?
W zasadzie powiedziała pani wszystko, pani redaktor, to co istotne. To co ważne, co ostatnio się podkreśla też w mediach, z czego może nie wszyscy sobie zdają sprawę, to obostrzenia w przypadku Rosji i Białorusi i sposobu, w jaki sport jest zorganizowany w tych państwach, są naprawdę dotkliwe. To znaczy tytuły prasowe generalnie są takie, że MKOL się ugiął i że dopuścił jednak, a prawda jest taka, że jak się spojrzy na te obostrzenia, to w tych krajach mało który zawodnik będzie się w ogóle kwalifikował, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę te wykluczenia zawodników, którzy w jakikolwiek sposób są z resortami siłowymi związane, bo w tych...
Bo oni są związani
tak,
wszyscy?
W tych, zresztą w Polsce też przez długi czas tak było. W tych wszystkich postkomunistycznych krajach po prostu tradycyjnie kluby, no w ZSRR zawodnicy byli po prostu skoszarowani jak żołnierze, w zasadzie byli żołnierzami po prostu i to tak się trochę ostało. Oczywiście nie we wszystkich dyscyplinach, ale tam ten sport organizowany przez resorty siłowe jest, dominuje, więc to wykluczenie jest dotkliwe dla Rosjan i Białorusinów wbrew pozorom.
Czyli dotkliwe, bo będzie ich właściwie kilku, można powiedzieć, na tych igrzyskach, ale jednak protesty są dość duże. Widziałam ludzi w zakrwawionych koszulkach pozujących. Tu chyba chodzi bardziej o gest, prawda? O jakąś taką decyzję. No bo powtórzmy, rzeczywiście oni nie mogą brać udziału w sportach drużynowych i nie mogą chyba nawet pod barwami własnymi występować. Tak. Po prostu mogą zawodnicy, tak?
Tak.
A jednak protest jest bardzo duży.
No bo wiadomo, że jednak ci zawodnicy są, jak będą występować, będą kojarzeni, niezależnie od tego, że bez flagi, bez hymnu będą występować, to będą kojarzeni z tymi dwoma państwami. I stąd ci zawodnicy z innych krajów będą stawać z nimi w szranki i będą wiedzieć, skąd oni są. Tak? I w pewnym sensie taka rywalizacja sportowa nobilituje drugą stronę i będzie pewnie, no zobaczymy, jaka w ogóle będzie reakcja Rosji, tych władz sportowych w Rosji na tę decyzję. I
bo
co też oni...
są niezadowoleni, oni by chcieli, żeby pojechali wszyscy, tak?
No oni oczywiście oskarżają, z dwóch stron padają oskarżenia o politykowanie za pośrednictwem sportu. I to nie jest kwestia oczywista, nie jest sprawa łatwa. Te protesty, o których pani redaktor powiedziała, są rzeczywiście zauważalne. One są uzasadnione dlatego, że no nasz świat uważa, że Rosja i te organizacje sportowe, które w tych państwach postkomunistycznych są bardzo blisko władzy, się po prostu wykluczyła w pewnym sensie z tej olimpijskiej wspólnoty, przykładając rękę w taki czy inny sposób, nie protestując, co flirtując z władzą, pozwalając władzy wykorzystywać sport do tego, żeby profil swój, pozwalając różnym dyktatorom, wataszkom wykorzystywać sport do tego, żeby swoją popularność w kraju zwiększać, żeby swój profil na arenie międzynarodowej, swój prestiż na arenie międzynarodowej pozyskiwać. No i to budzi sprzeciw w sytuacji tej zbrodniczej agresji i to jest naturalne i zrozumiałe. Problem polega na tym, że sport w swoich założeniach miał być tym, co jednak pozwala nam stwierdzić, że mimo różnic i mimo czasem konfliktów, to jest taka platforma, na której jednak jesteśmy w stanie rywalizować fair.
Zwłaszcza olimpijski, prawda? Tak, ideały sportu olimpijskiego. A czemu MKOL to robi w ogóle? Bo tutaj nie chodzi przecież o pieniądze. Nie chodzi o to, czego się boją państwa, czyli na przykład o przewagę militarną Rosji. Dlaczego?
Ja wiem, czy niech pieniądze pewnie w jakimś tam stopniu chodzi. Przede wszystkim myślę, że chodzi o taki soft power, to znaczy sport po prostu stał się narzędziem uprawiania już nie tylko dużych rozmiarów działalności gospodarczej, tylko po prostu władzy. Takiej twardej w zasadzie władzy. Po prostu ta miękka moc oddziaływania sportu na arenie tej geopolitycznej jest ogromna. I tu o to chodzi.
Teraz tak, jest taki pewien fenomen sportowego i wymiaru sprawiedliwości, tych takich decyzji, powiedzmy, no to też jest pewnego rodzaju wymiar sprawiedliwości, decyzja o tym, że ktoś może startować, ale nawet takiej dyplomacji sportowej, bo MK Oil ma status organizacji pozarządowej. To nie jest tak. Państwowa organizacja.
Z MKOL-em akurat jest te federacje sportowe, to wszystkie są tak naprawdę organizacje prywatne, takie można by określić NGO-sami. Nie powinny mieć z władzą za wiele wspólnego. MKOL ma szczególny status, bo on funkcjonuje na podstawie międzynarodowych pewnych uzgodnień. Ma status pewien przy ONZ-cie, więc on już zahacza, że tak powiem, o tą geopolitykę w takim nawet prawnym wymiarze. Natomiast federacje sportowe, które są też częścią hierarchicznej struktury tego ruchu olimpijskiego i które poza igrzyskami, bo igrzyska to jest po prostu pewne szczególne wydarzenie, którego depozytariuszem jest MKOL, ale tak na co dzień pomiędzy tymi wydarzeniami władze w sporcie sprawują oczywiście federacje, zwłaszcza te najbardziej potężne z tych najbardziej popularnych sportów i one są, mimo że są zrzeszone w ruchu olimpijskim, no to są po prostu stowarzyszeniami prawa szwajcarskiego, dlatego, że...
Grozanie tak, siedziba, tak?
Szwajcaria się określa mianem królowej sportu właśnie dlatego, że jej ustawodawstwo jest tak przyjazne takim organizacjom, przyjazne w takim sensie, że zapewnia im maksymalną ochronę przed ingerencją władz państwowych i dlatego tamte organizacje też historycznie, tradycyjnie po prostu się inkorporowały.
No właśnie, ochrona przed ingerencją władz państwowych, a tutaj takie można odnieść wrażenie, że to Emmanuel Macron wpuszcza do Francji i tych Rosjan i Białorusinów na igrzyska. On nie ma z tym, nie może mieć z tym wspólnego, chyba że jakieś miękkie dyplomatyczne kanały.
Nie, tak? Może się państwo nie zgodzić na to oczywiście, żeby... Jego...
Aha, no ale to musiało być niewpuszczenie sportowca, tak? To już jest taka gruba sprawa.
Ach, mówimy o takiej decyzji o niewpuszczaniu. No to nie wiem, czy pani redaktor słyszała, jak w Polsce były imprezy sportowe organizowane i polskie organizacje sportowe się sprzeciwiały udziałowi przedstawicieli Rosji, zawodników z Rosji i z Białorusi i państwo... Ministerstwa różne też udzielały takiego, powiedzmy, już twardą władzą wsparcia, zapowiadając, że odmówią wiz i inne kroki podejmą, które miałyby. I teoretycznie państwo, znaczy teoretycznie, praktycznie też Francja może postanowić, że nie wpuszcza. Mhm. Jest suwerennym państwem.
No w sumie jeszcze może to się wydarzyć, prawda?
Tak, tylko że wtedy pytanie, czy MKOL nie powie, to w takim razie my nie będziemy organizować we Francji imprezy.
Musieliby
tylko...
być ci Rosjanie strasznie ważni i drodzy dla MKOL-u, żeby tak się stało.
Pewnie byłaby to kwestia Rosjan, ale też kwestia pewnego precedensu. Jednak MKOL sobie ceni sytuację, w której te igrzyska jednak się, zresztą tak i federacje sportowe też to cenią sobie to, że te wielkie imprezy sportowe odbywają się na ich warunkach. No i mogliby nie chcieć tutaj czynić precedensu i godzić. Na pewno to są jakieś elementy, przecież ta decyzja też na pewno była jakimś elementem jakiegoś kompromisu, jakichś zabiegów dyplomatycznych przeróżnych. No ale na koniec musieli się dogadać, bo jakby się nie dogadali, któraś ze stron chciała postawić na ostrzu noża sprawę, no to różnie to mogłoby się skończyć.
No tak, pytanie o stratę. No w każdym razie już abstrahując od strat ewentualnych, gdyby nie było igrzysk we Francji, nie wiem, trybunały arbitrażowe tych różnych dyscyplin, tak jak mówiliśmy, czy w ogóle te federacje są prywatnymi instytucjami, są w Szwajcarii, żeby jak najmniej państwa im ingerowały, no ale zachowują się jak sądy. Kiedy rozpatrują różne decyzje, tak? To brzmi, jakby były to jakby sądy państwowe.
Tak to brzmi. Znaczy w Szwajcarii są inkorporowane te światowe federacje, natomiast członkostwo w nich przynależy do federacji krajowych i to w różnych krajach różnie jest zorganizowane. W Polsce akurat jest tak, że związki sportowe są też stowarzyszeniami, czyli prywatnymi organizacjami, ale o pewnym szczególnym statusie. To nie wszędzie na świecie tak jest, ale w tych krajach właśnie, gdzie państwo jednak tradycyjnie odgrywało większą rolę w organizacji sportu. W Polsce jest tak, że związek sportowy, żeby zostać polskim związkiem sportowym, musi dostać koncesję od ministra sportu, czyli jest związkiem, stowarzyszeniem, ale funkcjonującym jednak na zasadzie takiej koncesji monopolu przyznawanego mu przez państwo.
Ale państwo nie ingeruje, prawda?
Nie powinno. Mhm.
Jest też coś takiego, że ma osobowość prawną, mhm. ale już nie ma jakby doprecyzowane, na czym to polega, tak?
Który podmiot? Związek sportowy?
Tak.
Związek sportowy jest po prostu stowarzyszeniem szczególnego rodzaju i stowarzyszenie...
A, czyli to musi być tak, stowarzyszenie.
Tak, to musi być stowarzyszenie.
Musi być, to dobrze.
W Polsce tak jest, mhm. tak.
Dobrze, no ale teraz skoro mówimy o tym, że federacje mają takie zdolności do arbitrażu, do sądu, chociaż nie są sądami, to może powiedzmy, skąd się biorą ludzie, którzy tam zasiadają?
To są po prostu trybunały arbitrażowe, czyli takie prywatne organy rozstrzygania sporów. Tak jak wszędzie w gospodarce strony, jeżeli się umówią, to mogą umówić się, że nie będą się spierać w sądzie państwowym, tylko poddadzą, jeżeli spór ma określony przedmiot, bo nie każdy spór można karnej sprawy, nie można powierzyć prywatnemu no tak. arbitrowi, ale spory takie majątkowe, w których można zawrzeć ugodę, czyli w której strony mogą się dogadać, to równie dobrze, zamiast się dogadywać, mogą się dogadać, że rozstrzygnie ich sprawę jakiś arbiter, którego wybiorą albo który zostanie wybrany wedle uzgodnionych przez nie zasad. I w sporcie ten arbitraż odgrywa szczególną rolę też ze względu na jego międzynarodowy charakter, no i ze względu właśnie na charakter prywatny tych instytucji i na zasadę też powszechnie uznawaną, taką w zasadzie chyba można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie element zwyczaju takiego międzynarodowego, autonomii sportu, czyli państwa w zasadzie wszędzie na świecie powinny szanować taką zasadę, że w sport co do zasady nie ingeruje. On się już swoimi prawami rządzi i jest, organizacje są w pewnym sensie takim naturalnym monopolem, dlatego że zwłaszcza to bardzo sobie można zrozumieć w ten sposób, że żeby organizować rozgrywki na tym najciekawszym, czyli międzynarodowym poziomie pomiędzy państwami czy pomiędzy klubami z różnych państw, no to trzeba uzgodnić jakieś zasady gry w tą piłkę czy w jakąś inną dyscyplinę i one się, żeby to było wszystko ciekawe, muszą być takie same wszędzie na świecie, więc jest to ta hierarchiczna budowa i ten monopol federacji sportowych jest naturalny i w pewnym sensie zrozumiały, bo to chodzi o to, żeby wszędzie na świecie w piłkę grano tak samo, żeby też różne na przykład zasady, różne orzeczenia sądowe, sądów państwowych nie wypaczały tych zasad, żeby nie było tak, że właśnie w jednym kraju zasady uprawiania sportu są takie, w innym inne i to narusza.
No tak, że gdzieś nie mogą brać udziału kobiety na przykład, bo
na przykład.
Jest to kraj, w którym kobiety nie mogą brać udziału w sporcie, załóżmy, tak? To rozumiem, to jest jasne. Natomiast jest coś, czego może nie chcę się z tym pogodzić po prostu. Jest coś takiego, że to są organizacje prywatne i teraz widzowie są ich klientami. I normalnie w prawie konsumenckim klient ma jakieś prawa, a to może tylko zagłosować oczami. To znaczy przestać oglądać i tyle.
Tak, to znaczy, no tak, można tak
pewnie zwrócić tego powiedzieć. Towaru, nie mogą wpłynąć na decyzję, mogą się teraz zrzymać, czemu MKOL podjął taką decyzję.
A,
nie sensie. Zgadzać się z nią, ale ona zostanie podjęta, nie mogą powiedzieć, to ja zwracam igrzyska, nie będę zrobić coś, żeby na przykład MKOL miał mniej pieniędzy. Tak nie będzie.
Tak. Znaczy tak jest w przypadku każdego monopolu, tak? To znaczy każdy monopolista, definicja w zasadzie monopolisty polega na tym, że on funkcjonuje w sposób niezależny od tego, co sobie życzą jego klienci. Do pewnego stopnia niezależny, bo jakby już zupełnie jakieś hece wyczyniały te władze sportowe, no to być może jakiś ferment by się, zresztą jest w pewnym sensie, pewnie będziemy trochę o tym mówić, ale tak jest po prostu, to wynika z tej monopolistycznej, z tego naturalnego monopolu, które sprawują te federacje właśnie ze względu na międzynarodowy charakter sportu, taki uniwersalny, potrzeby organizowania go na całym świecie według tych samych zasad, no i nie ma za bardzo miejsca na więcej niż jedną federację taką międzynarodową sportową, stąd ta jedna, która funkcjonuje, może funkcjonować, ma w pewnym stopniu władzę też taką, w takim wymiarze czysto gospodarczym nad tymi swoimi konsumentami, jak postanowi, że ma być właśnie tak, że Rosjanie i Białorusini będą uczestniczyć w igrzyskach, no to konsumenci wiele nie mogą zdziałać taką siłą swoją zakupową.
To no prawda. Nie mogą, dlatego podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, to jest tak, że są to organizacje prywatne i monopolistyczne.
Tak w pewnym uproszczeniu można to określić.
To teraz przejdźmy dalej do Superligi i Ligi Mistrzów. Mhm. Może najpierw byśmy chwilę porozmawiali o takiej społecznej roli sportu, trochę innej w Ameryce, trochę innej w Europie. Zwłaszcza piłki nożnej.
No właśnie, bo to jest to, co sobie dotychczas powiedzieliśmy o sporcie, o jego organizacji i też o tym, jaką przez to on zajmuje pozycję taką gospodarczą na rynku, to jest jednak cecha tak zwanego europejskiego modelu organizacji sportu. Znaczy tradycyjnie z różnych historycznych przyczyn, w których może nie warto wnikać akurat na potrzeby tej rozmowy, ale sport w Europie się ukształtował w ten sposób, że to są, on jest zorganizowany hierarchicznie, są na czele organizacji sportu, na samym szczycie jest oczywiście MKOL i te komitety olimpijskie krajowe, ale w poszczególnych dyscyplinach są międzynarodowe federacje, w których są zrzeszone krajowe federacje, w których to z kolei są zrzeszone kluby, najczęściej też za pośrednictwem jakichś regionalnych organizacji. I to jest właśnie funkcją tego europejskiego modelu sportu, który zakłada taką społeczną rolę sportu, zakłada to, że właśnie musi być pewna hierarchia, musi być pewna organizacja i władza taka w cudzysłowie sprawowana przez pozarządową organizację, niezwiązaną z władzą i też zakłada otwartość tego modelu w tym sensie, że w tym europejskim modelu klub, że tak powiem, z nizin zupełnie tej struktury może się wspinać, aż rozgrywki muszą być tak zorganizowane, żeby były otwarte, żeby o tym, kto odnosi sukcesy, też na takim najbardziej prestiżowym poziomie, jak wspomniane przez panią Liga Mistrzów, akurat w piłce nożnej, że tam jak tylko będzie ciężko pracował i miał szczęście klub z małej miejscowości, to też ma szansę.
Taki amerykański mit.
Właśnie to ciekawe, że pani tak to nazwała, bo to jest właśnie temu służy ta hierarchiczna struktura sportu i to jest właśnie model europejski. Natomiast model amerykański jest taki, że sport to jest po prostu biznes jak każdy inny i jak ktoś chce sobie założyć ligę i dopuścić do niej dane kluby, a innych nie dopuścić, takich zawodników dopuścić, a innych nie, to może to zrobić i nikomu nic do tego, pod warunkiem oczywiście, że przestrzega pewnych podstawowych zasad takich niedyskryminacji, czy właśnie jak ma pewną silną pozycję rynkową, to też takiego równego jednak dostępu. No i tam ten amerykański model jest taki bardziej laissez-faireistyczny, tak? Okazuje się jednak, tak? Bo po to, żeby ten American Dream w tym europejskim sporcie był możliwy, czyli ten klub z nizin mógł zagrać w Lidze Mistrzów, no to musi być organizacja, która to nakaże tym klubom, które grają w Lidze Mistrzów, żeby one grały z tym klubem z małej miejscowości w Polsce czy gdziekolwiek w sytuacji, kiedy ta drużyna na boisku udowodni, że ma prawo, a w Stanach nie. W Stanach to jest przedsiębiorstwo jak każde inne i oni ligi sobie decydują o tym, kogo dopuszczają, kogo nie dopuszczają, więc ten model jest inny. No i gdzie ten amerykański sen jest lepiej urzeczywistniony? To jest bardzo dobre pytanie.
Który z nich?
Bo o tym europejskim modelu też się mówi i mówi się o potrzebie trochę walki o ten europejski model, który podobno odchodzi trochę do lamusa przez tą komercjalizację sportu. Mówi się o tym europejskim modelu, że on lepiej służy takim urzeczywistnieniu w sporcie rzeczywiście pewnych wartości, poszanowaniu praw przeróżnych interesariuszy w świecie sportowym zawodników, przede wszystkim organizacji zawodniczych, organizacji trenerskich, agentów, teraz też modny temat, bo jest duży spór pomiędzy środowiskiem agentów a federacjami sportowymi. No ale jak się spojrzy na przykład na historię takiego zrzeszania się zawodników w związki zawodowe chociażby, to się okazuje, że dużo silniejsze, dużo szybciej powstawały i dużo silniejsze związki zawodowe sportowców w Stanach Zjednoczonych, w tym amerykańskim modelu sportowym.
Nie wierzę.
Tak jest. Nie wiem, czy pani słyszała o tak zwanych lockoutach, czyli o sytuacjach, w których ligi na przykład hokejowa, koszykarska nie startowały, sezony były zawieszane, zawodnicy szukali zatrudnienia w klubach europejskich, bo w Ameryce nie grali, dlatego, że był spór pomiędzy związkiem zawodowym zawodników, a tymi włodarzami ligi, czyli potężnymi biznesmenami i ci zawodnicy tam są w stanie po prostu się postawić przez to, że są zrzeszeni od lat i wymusić poszanowanie swoich praw, a w Europie z tym ruchem zawodniczym jest trochę gorzej. On jest słabszy, w zasadzie w niektórych krajach prawie, że go nie ma. Zwłaszcza w niektórych dyscyplinach, w tych największych jest, ale w wielu nie ma.
Ale może dlatego, że nie musi, że no, każdy ma szansę.
Właśnie pytanie, czy dlatego, że nie musi, bo mi się wydaje, że uzasadnienie jest trochę takie, że federacje, związki sportowe to są właśnie takie, to nie są przecież biznesy, tylko to są organizacje pozarządowe, no i przecież oni będą dbać o tych słabszych interesariuszy, pierwszy, którzy przychodzą na myśl, to są zawodnicy. No, ale czy tak, no, to jest po prostu pewien rodzaj władzy, który też może być sprawowany w bardziej lub mniej prawidłowy sposób. I jak się okazuje, myślę, jednak te związki są potrzebne, bo te federacje na koniec dnia to są, jakby spojrzeć na to z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia, to są po prostu związki pracodawców. Federacje to są związki klubów, którzy dają zawodnikom zatrudnienie. No i takie ufanie, że nie potrzeba, żeby zawodnicy się zrzeszali, bo kluby zrzeszone w federacjach zadbają o ich interesy, może być trochę naiwne, aczkolwiek takie trochę, myślę, panuje przekonanie i stąd ten ruch zawodniczy jest słabszy w modelu europejskim niż... I to jest ciekawy też problem, tak, że ten amerykański, kapitalistyczny, laissez-faireistowski system, no...
Ma o pracownika bardziej niż europejski, tak. Natomiast w Europie realizuje się amerykański dream.
Tak, nie chcę tak postawić tak kategorycznie tego, ale tak jak to obserwuję, no to nie, no to widać gołym okiem, że zwłaszcza w tych największych dyscyplinach, no to te związki zawodowe zawodników w Stanach są bardzo potężne, a w Europie jest dysproporcja, moim zdaniem, dużo większa.
No ale to wszystko może się też zmienić, tak? Ponieważ jest właśnie spór Superliga, Liga Mistrzów, czyli polegający na tym, aby wprowadzić te biznesowe założenia w piłce.
Można tak. To znaczy spór dotyczący Superligi, to wiele słuchaczy pewnie wie, bo to nawet powstał serial na ten temat, zdaje się, Apple TV wypuściło, bardzo ciekawy zresztą. To jest spór pomiędzy takim gronem najbogatszych, najbardziej popularnych klubów europejskich, które postanowiło założyć sobie własną ligę. Prawda jest taka, że po prostu konkurencyjną w stosunku do flagowego produktu FIFA i UEFA, czyli Ligi Mistrzów. I to, czy to jest... Tak, to jest spór, który uderza i w fundamenty trochę tego europejskiego modelu sportu, bo właśnie w tym europejskim modelu, gdzie jest założenie tej pewnej solidarności, tej hierarchicznej budowy, struktury organizacji sportu, nie ma miejsca na to, żeby najbogatsze kluby w samolubny sposób, stwierdzając też, które też zbudowały przecież swoją popularność w rozgrywkach organizowanych w ten sposób.
Kupowały sobie zawodników dobrych.
Też kiedyś po prostu były małymi klubami, które dzięki temu, że funkcjonowały federacje, które zorganizowały ten świat sportu tak, że one mogły odnosić sukcesy, budować swoją rozpoznawalność. One teraz stwierdziły, no to my tu już jesteśmy tacy fajni, że z wami się nie bawimy. To znaczy, oczywiście będziemy w waszych rozgrywkach występować, ale my sobie założymy swoje, które będą fajniejsze i będą i spiją tą śmietankę taką finansową, czysto z tego rynku europejskiego sportowego. I o to się toczy spór, czy FIFA, bo FIFA i UEFA zareagowały na to dosyć naturalnie, znaczy zrozumiale, ze zrozumiałych względów w ten sposób, że zagroziło tym klubom sankcją, to znaczy wykluczeniu ich i zawodników, którzy by się odważyli w tej Superlidze wystąpić z rozgrywek organizacji, czyli powiedzieli im, chcecie to sobie Superligę swoją zakładajcie, natomiast w naszych rozgrywkach nie będziecie grać i wasi zawodnicy też nie będą grać w naszych rozgrywkach i nie będą też mogli występować w reprezentacjach swoich krajów, bo to też te międzynarodowe rozgrywki pomiędzy reprezentacjami różnych krajów, to też te międzynarodowe federacje organizują. No i jest spór o to, czy te federacje FIFA i UEFA nie nadużyły w ten sposób swojej władzy wynikającej z tego naturalnego monopolu.
No właśnie,
i czy mogą tak zrobić.
Czy nie, jak to?
No zobaczymy. Na razie...
SUE się tym zajmuje,
tak?
Tak,
znaczy sprawa jest zawisła w sądzie w Hiszpanii i te kluby, w zasadzie spółka, którą one założyły do organizacji tej ligi, zarzuca właśnie FIFA i UEFA nadużywanie pozycji dominującej. Poprosili sąd, żeby zastosował taką środki ochrony tymczasowej, czyli zakazał FIFA i UEFA sankcjonowania klubów i zawodników, które by podjęły te rozgrywki. Ale sąd hiszpański, bo to wszystko oczywiście toczy w oparciu o prawo europejskie, czyli one zarzucają FIFA, UEFA naruszenie przepisów europejskiego prawa ochrony konkurencji i sąd hiszpański stwierdził, że on potrzebuje tutaj wsparcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak? Czy to może tak być, że FIFA i UEFA w taki sposób sobie karze kluby, które by chciały założyć taką breakaway league, to się nazywa, taką własną, prywatną ligę. No i na razie mamy opinię rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości. Jest tak, że są sędziowie Trybunału, są oczywiście strony reprezentowane przez swoich pełnomocników, ale są tacy pomocnicy Trybunału, którzy, tacy adwokaci, rzecznicy generalni, którzy wydają takie opinie, które mają pomóc sądowi. Takie trochę wyroki, można to nazwać wstępne, które nie są wyrokami, tylko są podsumowaniem w pewnym sensie sprawy i konkluzji dla Trybunału. I na razie opinia rzecznika generalnego jest, mówi się, że dosyć korzystne dla FIFA i UEFA, bo rzecznik generalny tam stwierdza, że federacje mają właśnie z racji, ze względu na specyfikę sportu, na potrzebę ochrony funkcjonowania tego europejskiego modelu sportu, który no jakby była możliwość takiego zakładania takich prywatnych lig, to mógłby po prostu przestać być opłacalny i przestać mieć rację bytu, że to federacje mogą regulować, mogą określać zasady udziału w tych swoich własnych rozgrywkach, też zakazując udziału w innych w sytuacji, kiedy to jest uzasadnione, proporcjonalne, tyle, że muszą to robić, ta legislacja, to w cudzysłowie, federacyjna, musi spełniać pewne standardy przewidywalności, jasności. Tak orzekł rzecznik, orzekł, taką opinię wydał, a 21 grudnia zdaje się ma być ogłoszony już bardzo długo wyczekiwany wyrok, który tylko na razie odpowie na pytanie prejudycjalne, a ostateczna decyzja i tak będzie należała do tego hiszpańskiego sądu.
Hiszpański sąd podejmie wyrok na podstawie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, tak?
Przy czym w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Trybunał Sprawiedliwości może tylko jakby rozwiać wątpliwości sądu tego krajowego co do interpretacji odpowiednich przepisów prawnych, no, ale prawda jest taka, że w dużym stopniu przesądza sprawę, zwłaszcza jeżeli sprawa dotyczy, spór toczy się tylko o interpretację prawa, a nie o jakieś tam fakty. Bo na koniec dnia wykładał prawo, będzie sąd krajowy i fakty będzie ustalał sąd krajowy, tylko musi, zgodnie z traktatami, to popularny też u nas temat, jest związany interpretacją przyjętą
przez Trybunał Sprawiedliwości. Każdy ma swój Trybunał Konstytucyjny, jego orzeczenia. No ale właśnie, zastanawiam się, bo po pierwsze, jaki to będzie miało wpływ ostatecznie, czy już można coś przewidzieć? Znaczy, czy jest możliwe, że europejska piłka nożna w związku z tym przeżyje jakiś kryzys? A po drugie, co z polską piłką nożną i z PZPN-em? Bo jak rozumiem, niespecjalnie jest tutaj w horyzoncie widziany tego sporu.
Tak, znaczy myślę, że akurat polska piłka jest dosyć mocno osadzona w tym obozie antybuntowników, czyli jednak my bronimy europejskiego modelu sportu, myślę dlatego, że za bardzo nikt nas do tej Superligi by na razie przynajmniej specjalnie nie zapraszał i nie ma widoków, żebyśmy konkurencję dla Ligi Mistrzów mogli z kimś współtworzyć, może w przyszłości, więc no, na pewno jest to do pewnego stopnia być albo nie być tego europejskiego modelu sportu, więc i to poruszenie w świecie prawa piłkarskim, nie tylko prawa sportowego, jest duże. Czy Trybunał uczyni taki wyłom w tej jurysdykcji, w cudzysłowie, federacji sportowych, który by zachwiał tym europejskim modelem sportu i może, jeśli by tak się stało, to niewykluczone, żeby nam się zamerykanizował europejski model sportu i wtedy pytanie, czy to by było z korzyścią, czy nie z korzyścią dla zawodników. Może wtedy właśnie te prawa zawodników paradoksalnie byłyby lepiej chronione, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy może nie. Tak, to jest ważna sprawa dla organizacji sportu w ogóle. Na świecie, nie tylko.
To brzmi też ten europejski model sportu tak idealistycznie, ale kiedy się człowiek sobie przypomni te wszystkie poszczególne organizacje sportowe piłki nożnej, te związki piłkarskie, tak dalekie od ideałów, że nie do końca ma się chęć żałować tego modelu i tych organizacji. Kiedy myślimy o polskiej piłce nożnej i tym, jak bardzo nie będzie raczej brana pod uwagę przez Superligę, do czego tutaj pan doszedł, to może jednak dla tych zawodników paradoksalnie byłoby lepiej, bo będą mieli możliwość starania się po prostu w porządnych organizacjach.
To można sobie tak pożartować i dobrze się krytykuje te instytucje, ale nie można przesadzać moim zdaniem z tą krytyką, dlatego że to, że one być może nie spełniają tych oczekiwań i nie wypełniają tej idealnie albo nawet dobrze tej funkcji, które mają, to nie zmienia faktu, że one mają swoją funkcję, ważną funkcję, bo to chodzi też o to, że w tym europejskim modelu sportu, tylko w tym modelu chyba, sport może się cieszyć taką autentyczną niezależnością i neutralnością. Autonomią, która ma, jej celem jest poza tym takim, powiedzmy, efektywnościowym elementem, czyli sport musi być na świecie autonomiczny, żeby mógł wszędzie być według tych samych zasad się odbywać, ale przede wszystkim uzasadnienie dla autonomii sportu, która się realizuje najlepiej w tym europejskim modelu, jest takie, żeby ten sport po prostu był wolny od takich korupcyjnych wpływów władzy. To znaczy nie był wykorzystywany do celów politycznych, bo sport ma to do siebie, że ma ogromny potencjał taki do tego, żeby ludzi albo jednoczyć wokół pewnych zasad, wokół pewnych przeżyć, albo ludzi po prostu na siebie szczuć. Sport może być wykorzystywany do tego, żeby albo wzbudzać poczucie braterstwa na świecie, albo wzbudzać nienawiść pomiędzy narodami,
miastami. Taka to wielka pokusa dla populistów, prawda?
Tak. No i jedyna w zasadzie taka, jedyne uzasadnienie dla tej autonomii sportu i dlatego, żeby te federacje cieszyły się, miały taką władzę nad światem sportowym, jest to, że one właśnie mają, to jest po to, żeby one były wolne od wpływów politycznych. No i ta wolność wiąże się z władzą, z tą taką rynkową po prostu siłą w pewnym sensie, która może być nadużywana. I jak w przypadku każdych nadużyć, to może albo zostać wykorzystane do tego, żeby zdeptać te instytucje właśnie oskarżając o to, że się sprzeniewierzyły i należy je zaorać i zrobić teraz po prostu pod światłym rządem zorganizować sport, albo jednak pochylić się nad tym i wyeliminować nadużycia, ale nie wylewać dziecka z kąpielą i zachować tą autonomię, o ile jesteśmy w stanie zaufać i uwierzyć, że to jest jeszcze możliwe dzisiaj. To znaczy, że rzeczywiście da się sport uchronić od tego zgubnego wpływu polityki.
Zwłaszcza, że idea Superligi wcale nie musiałaby oddalać sportu od wpływów z polityki płynących, ponieważ to jest kwestia też pieniędzy, tak? Mhm. I decyzji jakichś tych największych klubów, które są już wtedy zupełnie pozbawione kontroli.
Tak. No też jest tak, nie wiem, czy się powinienem gryźć tutaj w język, czy nie, ale może powiem tak, że pewne kontrowersje wzbudza to, z jakich po prostu stron świata pochodzi kapitał, który finansuje ten największy sport.
Czyli z jakich?
Czyli z takich krajów, które nie szanują tych samych wartości, które my z Bliskiego Wschodu, są inwestorzy, którzy, no, kazus Rosjan, którzy finansowali, a teraz już nie, musieli się wycofać, finansowali sławne angielskie kluby. Teraz mamy kazus różnych funduszy, czy po prostu ramion państw bliskowschodnich, którzy też finansują sport i po coś to robią. Niekoniecznie po to, żeby tylko zarabiać pieniądze.
No i gdybyśmy mieli jeszcze wrócić na chwilkę do igrzysk olimpijskich, to być może nie pojedzie Łotwa, ani Ukraina na te igrzyska. Jest to jednak pewien rodzaj presji, który można wywrzeć na organizację sportową poprzez organizacje lokalne, bo jak rozumiem, to nie państwo decyduje o niewysłaniu, tylko lokalne komitety, tak?
Tak. No i zawodnicy na koniec dnia mogą nie chcieć. I to jest, zwłaszcza w niektórych dyscyplinach, to jest zupełnie zrozumiałe, zwłaszcza w przypadku zawodników z Ukrainy. Przecież trudno nie zrozumieć Ukraińca,
trudno
który
sobie wyobrazić,
nie będzie chciał,
że walczy ramię w ramię, czy tam przeciw sportowcowi, tak, rosyjskiemu.
W szermierce na przykład stanąć naprzeciwko zawodnika z Rosji albo w boksie, no to wymagałoby naprawdę takiej wiary w te idealne wartości olimpizmu, że nie można jej oczekiwać od ludzi, których bliscy giną po prostu na wojnie wszczętej przez te państwa, więc zobaczymy, jak to będzie z zawodnikami z Rosji i z Białorusi, bo pytanie, czy tam rzeczywiście, poza tym, że ich ogromna większość po prostu będzie wykluczona tymi restrykcjami, to kto tak naprawdę się, z tych, którzy się będą kwalifikować, się odważy? Jaka będzie też, jakie będą te dyrektywy,
no tak,
ze strony
państwo.
Władz? W tych państwach pod adresem sportowców.
Z jednej strony tam jak najbardziej autonomia w marzeniach sportu.
Tak, no więc stąd właśnie tak na tym polega, bo ja na przykład uważam, że to nie MKOL politykuje, że te wykluczenia to nie jest polityka. To jest, oczywiście granica często jest cienka, ale no to jest po prostu zastosowanie zasady, zgodnie z którą chcesz być w rodzinie olimpijskiej. To
nie toczysz wojny.
To powinno przynajmniej moim zdaniem być rozumiane tak, że to nie jest jakiś policzek w stosunku do tych zawodników, chociaż być może niektórym z nich się on należy, ale to jest na zasadzie takiej, sorry, my do was osobiście, zawodnicy, nic nie mamy, ale niestety wasze władze, wasz sport jest tak zorganizowany w waszym kraju, że on jest pod rękę z tym reżimem, który łamie, nie tylko łamie prawo międzynarodowe, tak, bo po prostu ta agresja jest złamaniem prawa międzynarodowego, ale łamie tą podstawową zasadę, którą się rządzi świat olimpijski, że tego nie można robić, że sport powinien, oczywiście z przestrzeganiem tej zasady bardzo różnie bywało. I w pewnym sensie takie argumenty o tym, że to jest hipokrytyczne, są uzasadnione, no bo były pewnie w przeszłości przypadki, kiedy też taka reakcja była uzasadniona, a nie była podejmowana ze względu może na większą siłę państw, przed którym powinna być wtedy skierowana, ale to nie znaczy, że nie należy może w pewnym momencie się opamiętać i zacząć się tych zasad stosować i może to jest po prostu dobry moment, żeby to zacząć robić.
Z drugiej strony też może być tak, że Francja formalnie nie ma na to żadnego wpływu, bo to nie decyzja państwa, a jednak pójdzie to na plecy Francji, na kark igrzysk organizowanych przez państwo francuskie. Bardzo panu dziękuję w takim razie za bardzo ciekawą rozmowę. Przypomnę, że moim gościem był pan Stanisław Drozd, adwokat z Kancelarii Wardyńscy i Wspólnicy. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Bardzo dziękuję za uwagę.
To ja dziękuję.